Drodzy bracia i siostry, chcę zaprosić was do tej uroczystości pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Przed tygodniem mieliśmy tutaj szczególną uroczystość, ale jestem świadomy sobie, że gdyby nie było tej dzisiejszej, ta przed tygodniem nie miałaby żadnego znaczenia. Ale ta uroczystość, którą sobie powtarzamy każdy miesiąc, znowu i znowu nam ma coś ważnego przypomnieć. Jest okazją do tego, abyśmy przeżyli na nowo coś, co jest tak niezmiernie ważne. I zanim zaproszę was do tego chleba i do tego wina, chciałbym czytać z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, kilka wierszy od 23. Apostoł Paweł pisze do koryńskiego zboru: my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Już małe dzieci, choć ich tego nie uczymy, chcą się chlubić zabawką, ubraniem, jakąś nową rzeczą, które mają i pozostaje nam to na całe życie. Kobiety lubią się chlubić swoim wizerunkiem, swoimi ładnymi szatami. Mężczyźni może samochodem, tym, co osiągnęli w życiu. Chlubimy się rzeczami, które mają wartość, przynajmniej w naszych oczach. Ale wszystkie te dobre rzeczy, które inni oceniają w naszym życiu, kiedy byśmy stanęli z tymi rzeczami przed Bogiem, jaką mają wartość? To jedyne, czym możemy się chlubić, to jest Jezus Chrystus, który jest w naszym życiu. W niebie była jedna taka osoba, która posiadała majestat, była mądra, miała moc. Ta osoba, ten cherub, mógł się cieszyć swoim szczególnym przywilejem, który tam miał. Ale w jakimś czasie zaczął się chlubić samą sobą. Zaczęła rość w nim pycha. I ten właśnie archanioł był strącony z nieba. Nie miał tam miejsca, dlatego że chciał wywyższyć siebie samego. Tak sobie uświadomiłem, że kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to do tego stworzenia wziął ten najzwyklejszy materiał, proch ziemi. Trochę wody, zmieszał to i ulepił z tej gliny, z tego błota, ulepił człowieka. Może właśnie dlatego, aby, tak jak mówi apostoł Paweł, aby żaden człowiek nie chełpił się przed Bożym obliczem, samym sobą. Ale niestety ten strącony anioł z nieba nie chciał, żeby człowiek przewyższył go swoją pozycją i zwiódł człowieka do tego, aby i on był pysznym i aby on prezentował więcej siebie, aniżeli swojego Stwórcę. Dlatego musiał przyjść Pan Jezus na ten świat, aby na nowo wrócić nam tą pozycję, którą człowiek stracił. Kiedyś przed laty był król, który miał syna, a ten syn nie przynosił radości swojemu ojcu. I ojciec w tym wielkim smutku i rozgaryczeniu, że jego syn jest niezdyscyplinowany, że jego syn nie przygotowywuje się do tego, do czego został właściwie urodzony, wypędził go z królestwa na wygnanie. Syn nie śmiał wrócić do tego królestwa. Żył daleko od swojego ojca. Ojciec nie zapomniał na syna. Było mu go żal, ale nie miał innego wyjścia. Po jakimś czasie jednak posłał swojego sługę, będąc napełniony miłością i smutkiem po swoim synowi, i prosił tego sługę, żeby odnalazł tego jego syna i powiedział mu, że ojciec mu wskazuje, że spełni każde jego życzenie. Sługa przez długi czas szukał tego królewicza, tego syna. Odnalazł go. Był w biednym, zubożanym stanie. I mówi mu wskaz od jego ojca. Ojciec chce spełnić każde twoje życzenie. I ten syn powiedział, to proszę o chleb i o ciepłe ubranie. Nie chciał nic więcej. Pan Jezus, Pan Bóg posyła swojego Syna i oferuje nam powrót do Bożego Królestwa. Oferuje nam na nowo wartość być dzieckiem królewskim. A człowiek tak wiele razy zadowoli się chlebem i jakimś ciepłym nakryciem. Jesteśmy naczyniem glinianym, dlatego że tak byliśmy stworzeni. Ale nosimy w sobie ten niesamowity dar. Dar, którym jest sam Jezus Chrystus, którym jest Duch Święty, który stąpił tutaj na ziemię, aby właśnie ta zawartość tego naczynia czyniła cennym, czyniła świętym. Tak jak apostoł Paweł powiedział, że zostaliśmy poświęceni, usprawiedliwieni, zostaliśmy obdarzeni mądrością, która przychodzi z góry. Boże Słowo wiele razy pokazuje nam na naszą grzeszność, na nasze nieposłuszeństwo. Ale to nie wszystko. Boże Słowo mówi nam też o tym, jaką wartość mamy w Bożych oczach, tą najwyższą. I tą wartość możemy przeżyć na nowo, kiedy będziemy przystępować do tego stołu Pańskiego i kiedy będziemy tak bardzo osobiście, ale też i w tej naszej wspólnocie braci i sióstr, kiedy będziemy dziękować naszemu Panu, że On odszukał nas tu w tym świecie, zaprosił nas i myśmy skorzystali. Nie tylko z pełnego brzucha, z chleba, ale skorzystaliśmy ze zbawienia. Chciałbym jeszcze jedną myśl podkreślić z listu apostoła Pawła, z listu do Efezów, z 2 rozdziału, 4-7 wiersz. List apostoła Pawła do Efezjan, 2 rozdział, od 4 wiersza. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Z wielkiej miłości nas, którzy umarliśmy, ożywił Bóg wraz z Chrystusem. Nie wiem, czy kiedy uświadomiliśmy sobie, że żadna religia na tym świecie, żaden kościół, żaden ewangelista ani kaznodzieja Żadna denominacja nie jest w stanie pomóc martwemu człowieku, duchowo martwemu człowieku. Kiedy ktoś jest martwy, to są tylko dwie możliwości. Ma tylko dwie drogi. Albo na cmentarz, aby mieć pomnik, nagrobek, albo cud powstania do nowego życia. A tego nikt inny nie może sprawić, jak tylko Bóg przez swojego Pana Jezusa Chrystusa. Byliśmy, jak apostoł Piotr pisze w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście, odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Słowo Boże, to ziarno, o którym Pan Jezus mówił, że jako siewca przyszedł, aby siać, ono przynosi życie. Ono ma potencjał życia. I właśnie wtedy, kiedy przyjęliśmy to słowo dla siebie, pozwoliliśmy, aby ono wstąpiło do wnętrza naszego życia, uwierzyliśmy, że to jest prawdą, wtedy obudziło się to nowe w naszym życiu. Doszło do harmonii pomiędzy naszym duchem i pomiędzy Bogiem. Duch znowu ożył i chce mieć pierwszeństwo przed naszym ciałem. Tą naszą starą naturę, to nasze ciało, choćbyśmy starali się wylepszać, nigdy nie może podobać się Bogu. Ono skazane jest na śmierć. Ale to duchowe, które Jezus zapoczątkował przez swoje słowo, jest, tak jak apostoł Piotr pisze, jest nieskazitelne. Ono się nie może nawet zepsuć. Ono jest wieczne. W czym więc polega problem, że nie radujemy się z tego każdy dzień, że odnosimy przegry w swoim życiu? W czym jest problem? Problem jest w tym, która ta natura przejmuje w naszym życiu prowadzenie. Czy ta stara, albo ta nowa. To Boże Słowo, to ziarno, które przyniosło życie, ono nie tylko daje życie, ale tak jak człowiek, kiedy się urodzi, potrzebuje codziennie pokarmu, aby był żywy, aby był silny, aby mógł się rozwijać. I właśnie to nieskazitelne słowo jest potrzebne dla naszego życia, aby ono rosło. I apostoł Paweł właśnie w tym odcinku, który czytałem z listu do Efezjan, mówi o tych trzech bardzo ważnych aspektach w naszym życiu. Ten pierwszy aspekt to jest to, że ożywił nas wraz z Chrystusem. Ożywił nas, abyśmy mogli żyć. A to drugie, co tam pisze, jest, że nas obudził. Kiedy śpimy, to możemy tylko śnić. Ale kiedy się obudzimy, to możemy wstępować do realnego życia. To możemy coś uczynić. Kiedy ostrzegano Pana Jezusa, że Łazarz jest poważnie chory, że trzeba tam zajechać czy iść i uzdrowić go, to Pan Jezus nie idzie zaraz. Łazarz umiera i kiedy dowiaduje się, że jest już martwy, to Jezus mówi: Łazarz śpi i idę go obudzić ze snu. Jezus miał tę moc. Jezus przywrócił go z powrotem do życia i Łazarz staje się bardzo aktywnym świadectwem dla wielu ludzi, którzy później przyjeżdżają na święto, podczas którego jest później ukrzyżowany Pan Jezus. Ale był mocnym świadectwem tego życia, które otrzymał od Pana Jezusa. A to trzecie, które apostoł Paweł tutaj wymienia, że razem z Jezusem jesteśmy posadzeni na okręgach niebieskich. To jest pozycja, która daje nam autorytet. Wszystkie te trzy wyrażenia apostoła Pawła są ściśle związane z Jezusem. Nic się nie może stać bez Jezusa. Ani to ożywienie, ani to obudzenie, ani to posiedzenie, posadzenie na niebiosach. Ani ten autorytet bez Jezusa nie miałby żadnego znaczenia. Razem z Chrystusem. W tym czeskim tłumaczeniu tam zawsze jest spolu z Chrystem. Razem z Chrystusem. On jest tym, który daje nam tą wielką wartość. Daje nam tą niesamowitą wartość, która przewyższa wszystko, cokolwiek tutaj na ziemi możemy znaleźć. Chciałbym zakończyć tym obrazem tego, co opowiadał Pan Jezus o Bożym Królestwie i przyrównał go do kupca, który znalazł jedną drogocenną perłę i sprzedał wszystko, co miał i kupił tą perłę. Ten kupiec znał się na perłach, znał cenę tej perły. Był gotowy sprzedać wszystko, co miał, aby zyskał tą jedną perłę. Ktoś ubrał to podobieństwo do takiej nowoczesnej formy, która mogłaby brzmieć następująco. Przychodzi mąż do domu i mówi swojej żonie: kochanie, sprzedałem dzisiaj nowy samochód. Sprzedałeś go? A dlaczego? Dlatego, że znalazłem drogocenną perłę, którą musiałem kupić. Żonie żal jest samochodu, mówi, ale przynajmniej pozostała nam strzecha nad głową. A ten mąż mówi, i ten dom sprzedałem. Ta perła ma niesamowitą cenę. Spróbuj pomyśleć, że tą perłą jesteś ty. Tą perłą zainteresował się Boży Syn i widział w ciebie taką cenę, że zrzekł się wszystkiego. Zrzekł się nieba, zrzekł się pozycji Bożego Syna. Nawet kiedy umarł, pogrzebano go w pożyczonym grobie. Zabalono go do pożyczonego prześcieradła. Nie miał nic, kiedy płacił tą cenę za tą drogocenną perłę. Zawsze obawiam się obrócić to podobieństwo w tym odwrotnym sensie, dlatego że w tym wypadku byłbym bohaterem ja, a nie Jezus. A przecież Jezus był tym bohaterem, który zapłacił tą najwyższą cenę, którą ja nigdy nie mógłbym zapłacić. Kiedy Jezus wziął Jezusa tutaj z tej ziemi, z powrotem do nieba, aby go wywyższyć, aby dać mu znowu miejsce, aby usiadł na tronie obok swojego Ojca, to Jezus w ręce trzymał te perły, te, za które zapłacił cenę. Trzymał te perły i nie zapomnij na nie. W tej Jego dłoni jesteś ty, drogi bracie, droga siostro. I ta rzeczywistość jest ta mocna prawda, która motywuje nas do tego, aby nasze życie było godne tego, jaką cenę mamy w Bożych oczach. Chociaż jesteśmy tym glinianym naczyniem, chociaż to nasze ciało zawsze będzie się wspierać i Bożego Królestwa nie odziedziczy. Ale ta wartość, która jest wewnątrz, którą dał nam Jezus Chrystus, ta jest bardzo wysoka. Przed 2 tygodniami mówiłem, że Bożą wolą jest, aby odnawiał Izrael, aby odnawiał Kościół. A jeżeli chce odnawiać Kościół, to on zacznie od pojedynczych osób. Ode mnie, od ciebie. Dlatego, że nie może dojść do odnowy Kościoła innym sposobem niż tak, że ci pojedynczy członkowie odkryją coś, co może było przykryte kłamstwem szatana, stereotypem, tradycją, A jednak chciałbym, abyśmy dzisiaj z tego zgromadzenia odchodzili z tą świadomością, że jako drogocenna perła jesteśmy w dłoni Jezusa Chrystusa. Amen.